Reklama.
W audycji Co Słychać od poniedziałku do czwartku odkryjemy fakturę kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy już po 10:00.
Po reklamie.
Wiadomości w net.
Wybiła godzina 16, 16 dzień listopada. Małgorzata Kleszcze, zapraszam na wiadomości w net.
Wiadomości w net.
Gdyby ktokolwiek niepokoił się ruchem na niebie, obecnością sił wojskowych, uspokajam. Te działania zmierzają w kierunku wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Żołnierze i służby wykonują swoje zadania, oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w której udział brali przedstawiciele strony rządowej i opozycji.
Mogę śmiało po tym posiedzeniu powiedzieć, czuwamy nad bezpieczeństwem Rzeczypospolitej razem. Bezpieczeństwo obywateli jest dzisiaj dla nas wszystkich kwestią absolutnie pierwszoplanową. Nie ma żadnego czytelnego czy też znanego nam w sposób bezpośredni niebezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej w tym momencie. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla obywateli. To tragiczne zdarzenie, które miało miejsce wczoraj, nie powtórzyło się w żadnym stopniu. Nie było takich następnych zdarzeń. Nie mamy żadnych takich sygnałów. Nie mamy również żadnych sygnałów, żeby było jakiekolwiek niebezpieczeństwo powtórzenia się takiego zdarzenia.
Przekazał prezydent Andrzej Duda, który podkreślił także, że jest wdzięczny wszystkim, którzy przyszli na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ukraina prosi o niezwłoczny dostęp do miejsca wybuchu rakiety w Polsce dla ukraińskich specjalistów, oświadczył dzisiaj sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow. Rano w środę w Kijowie pod kierownictwem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego odbyła się narada z dowództwem, podczas której omówiono wczorajsze zdarzenie w Polsce. Wydaje się, że w Polsce nie mieliśmy do czynienia z celowym atakiem na terytorium NATO. Wstępne analizy wskazują, że eksplozja była prawdopodobnie spowodowana przez pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej w środę. Stwierdził, że śledztwo w sprawie zdarzenia trwa. Jak poinformowała agencja DPA, Niemcy zaoferowały Polsce pomoc w nadzorowaniu przestrzeni powietrznej po eksplozji rakiety w Przewodowie. Może to nastąpić już jutro, jeśli Polska tego chce, powiedział rzecznik niemieckiego Ministerstwa Obrony na konferencji prasowej. Republika Czeska uznała reżim w Rosji za terrorystyczny na poziomie państwowym. Decyzja ta została zatwierdzona przez parlament tego kraju, przekazuje agencja Niechta. Wcześniej Ukraina, Polska i kraje bałtyckie uznały rosyjski reżim za terrorystyczny. Niezależny rosyjski portal Meduza poinformował dzisiaj o zaginięciu Kateryny Chubariewej, wiceszefowej powołanych przez Rosję okupacyjnych władz obwodu chersońskiego. Po raz ostatni widziano ją w Chanicesku, dokąd władze okupacyjne przeniosły się z Chersonia. Mąż kobiety, Paweł Chubariew, oświadczył, że nie może skontaktować się z żoną od wtorkowego popołudnia. Po raz ostatni Chubariewa była widziana tego dnia w Chanicesku. Władze okupacyjne przeniosły się do tego miasta po tym, jak wojska rosyjskie pod naciskiem kontrofensywy ukraińskiej wycofały się z Chersonia. I zapraszam Państwa teraz na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
W nocy z czwartku na piątek oraz w piątek wzdłuż południowej granicy Polski będzie intensywnie sypał śnieg. Lokalnie napada do 7 cm białego puchu. W piątek dość intensywne opady śniegu spodziewane są również na Kaszubach. Tu napada go do 4 cm. W Warszawie czwartek spędzimy w towarzystwie zachmurzonego nieba i lokalnych słabych opadów śniegu. Przyjaśnienia prognozowane są tylko krótkotrwałe. W najcieplejszej porze dnia termometry wskażą plus 1 stopni. Wiatr powinien umiarkowanie ze wschodu, a biometr będzie niestety niekorzystny. Duże zachmurzenie oraz słabe opady śniegu nie ominą Podlasia. Najbardziej popruszy późnym wieczorem. Wtedy drogi staną się szczególnie niebezpieczne. W Białymstoku oczekujmy tylko 1 stopnia powyżej zera. Na Lubelszczyźnie front atmosferyczny zapewni zachmurzone niebo i gdzieniegdzie symboliczne opady śniegu. Wychodząc z domu, zabierzmy ze sobą cieplejsze ubranie, a najlepiej je na siebie załóżmy, bo termometry wskażą tylko około zera. w Krakowie rano spodziewajmy się zanikających opadów deszczu lub mrzawki. W Tatrach będzie umiarkowanie padał śnieg z deszczem i śnieg. Będzie zimno najwyżej do 1 stopnia. Na Dolnym Śląsku rano przydadzą się parasole. Popada zanikający deszcz lub mrzawka. Tymczasem pod wieczór znad Czech na Sudety nasunie się strefa intensywnych opadów deszczu ze śniegiem i deszczu. Na Kujawach w czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i krótkotrwałych przejaśnień. Padać nie powinno. W Bydgoszczy temperatura powietrza wzrośnie najwyżej do 2 stopni. Odczujemy dość silny wschodni wiatr. W rejonie Szczecina prognozowane jest duże zachmurzenie oraz brak opadów. Od czasu do czasu dzień urozmaicał dłuższe rozpogodzenie. Będzie chłodniej do 4 stopni Celsjusza. Warto cieplej się ubrać, bo da się nam we znaki dość silny południowo-wschodni wiatr. I do usłyszenia w kolejnym serwisie informacyjnym.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Dziennikarz informacyjny potrzebny od zaraz.
Zapraszamy do kontaktu w siedzibie Radia Wnet lub prosimy o wysłanie próbki głosu na adres rekrutacja@wnet.fm.
To była autopromocja.
Reklama.
Czy któryś z polskich władców zasiadał na żelaznym tronie? Nie, przecież ten tron to legenda. Za to prawdą jest, że polscy królowie wywodzili się ze znamienitych rodów, a na tronach zasiadali w różnych miastach. W jednym nawet podobno widziano smoka. A ty co chcesz zobaczyć? Odkrywaj tajemnice dawnych siedzib polskich władców. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich. Wejdź na kultura.gov.pl. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po reklamie.
Szczecin 98,9 FM.
Radio Wnet.
Popołudnie Wnet.
Zaczynamy 16 listopada, godzina 16.12, dzień, nie tylko dzień, tydzień, a może i dłużej, pod znakiem incydentu, jak to się mówi. Aż się zawahałem, jak to nazwać. Mówi się o tym incydent w nomenklaturze i w terminologii stosunków międzynarodowych, ale tragedia, dwie osoby nie żyją, rakieta, prawie na pewno ukraińska rakieta spadła na teren powiatu chrubieszowskiego, zabijając dwie osoby, dwóch mężczyzn, po raz pierwszy od początku wojny, od 8 lat, licząc bardziej precyzyjnie, do tej pełnosprawnej ofensywy z 24 lutego po raz pierwszy w tej wojnie giną Polacy na terytorium Rzeczpospolitej. Dzisiaj o 12 rozpoczęło się i zakończyło się mniej więcej godzinę temu posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w której to radzie uczestniczył Michał Wypij, poseł, koło parlamentarne Porozumienie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Prezydent na briefingu prasowym po zakończonej Radzie powiedział, że wszyscy zabrali głos i że wyczerpano temat. Znaczy, że nie było już więcej pytań, że zdaniem prezydenta informacja była wyczerpująca i dla was, jako też dla opozycji, jasna na tyle, że już nie było dodatkowych dopytań. To prawda? To jest tak, że wyszliście z tej Rady jako opozycja no, w pełni, na ile to możliwe, oczywiście poinformowani?
Przede wszystkim to spotkanie miało swoją część jawną i część niejawną, dlatego proszę wybaczyć, ale są elementy spotkania, o których po prostu mówić nie mogę. Ale to, o czym mogę powiedzieć, to przede wszystkim bardzo odpowiedzialna postawa wszystkich. Bardzo odpowiedzialna postawa wszystkich wobec tego, co wydarzyło się już na naszym terytorium przy granicy z Ukrainą. I też zwracanie uwagi na kilka elementów bardzo ważnych w kontekście zwłaszcza polityki informacyjnej. Bo to było jakby jeszcze elementem tej części jawnej, czy uwag podnoszonych przez część osób jeszcze przed tym posiedzeniem, więc o tym można rozmawiać. Nie zmienia to faktu, że wszystkim zależało na tym, żeby sprawę jednoznacznie wyjaśnić, bo tych elementów, które w jakiś sposób tworzyły tą mgłę informacyjną nad tym wydarzeniem tragicznym dla rodzin osób, które zginęły, powodowały, że rodziły się kolejne spekulacje i w interesie wszystkich jest to, żeby te spekulacje jednoznacznie przeciąć, tak aby nie były pożywką dla tych, którzy szukają czegoś złego w relacji polsko-ukraińskich, zwłaszcza w dobie tak brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. To, co jest podstawą, czy było punktem wyjścia tego spotkania, to to, że Ukraina w ostatnim czasie, a wczoraj zwłaszcza, była obiektem zmasowanego ataku rakietowego, niewidzianego od początku tej wojny. I niemal połowa tych rakiet uderzyła tak naprawdę na zachodnią część Ukrainy, blisko także naszej granicy. No i to spowodowało alert, czy postawienie polskich sił specjalnych także w gotowości. No i także było powodem tego nieszczęścia, które się wydarzyło.
Na ile jest tak, że to jeszcze pytanie może obok tej Rady, a może właśnie na tej Radzie padały takie uwagi, czy to jest także zaniedbanie, wina polskiej armii, polskiego rządu, czy można było tej tragedii uniknąć, czy jednak przy takim zmasowanym ataku, że fakt, że to jest 5-7 kilometrów od granicy, no to bez wejścia w przestrzeń powietrzną Ukrainy, no tego typu ataków nie da się zapobiec. Jaka jest pana posła wiedza, jaka jest pana posła także ta wiedza wyniesiona z Rady?
Tu jednoznacznie i to jeszcze przed posiedzeniem Rady i także tej części jawnej, to wszyscy zdawali sobie sprawę, że trudno tutaj winić stronę polską czy jakiekolwiek zaniedbania za ten incydent. Może faktycznie czasami za dużo jest po stronie Polski przechwałek. Minister Błaszczak ma tendencję tego, żeby się przechwalać, jak to jest Polska zabezpieczona, ale wszyscy, którzy mają odrobinę rozsądku i jakiejś świadomości czy ogólnej wiedzy wojskowej, wiedzą, że nie da rady pokryć całego terytorium danego kraju tak szczelną obroną przeciwrakietową, zwłaszcza jeżeli akurat ten incydent miał miejsce tak naprawdę w szczerym polu. To jest niebywałe nieszczęście, że akurat osoby, które tam się znajdowały w miejscu, które tak naprawdę w szczerym polu próbowały zważyć, jak się okazało, na zboże, w miejscu, które w zasadzie niedostępne dla większej ilości ludzi, akurat w tym momencie, w tym czasie padli ofiarą rakiety, która dodatkowo nie wybuchła siłą swojego ładunku, tylko także resztką benzyny, która napędzała tą rakietę. Także wyjątkowe nieszczęście i wypadek i naprawdę trudno tutaj winić stronę polską. Trzeba było mieć w sobie niebywale dużo złych emocji i intencji, żeby winić tutaj kogokolwiek z polskiej strony za ten wypadek i nieszczęście, które miało miejsce wczoraj.
Panie pośle, jakie emocje na tej radzie panowały? Pan trochę powiedział o tej potrzebie wyjaśnienia. Czy pana zdaniem rząd przyjął najlepszą formułę wyjaśniania? Bo były pretensje, nie wiem, czy one zostały rozwiane na tej radzie. Jeszcze dzisiaj rano mówiono, że może rząd powinien szybciej komunikować, ale z kolei teraz szef NATO mówi, że ta komunikacja strony polskiej była odpowiednia, by była odpowiedzialna, że nie podawano żadnych niesprawdzonych informacji, tylko czekano na te komunikaty w miarę pewne.
Na pewno tym, co należy pochwalić, jest to, że polska strona zdecydowała się, strona rządowa, nasz kraj, na podawanie komunikatów pewnych. To, co, o czym była mowa jeszcze przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to ta przestrzeń, która powstała dla różnych spekulacji, w którą weszli inni, także chociażby szefowie rządów krajów bałtyckich, przecież jednoznacznie się wypowiadali, co tam się wydarzyło.
Tak jest, wskazując na Rosję i mówiąc już nie tylko o artykule 4, ale może i artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego, takich sygnałów z strony Warszawy nie było, chociaż niektórzy wczoraj się takich deklaracji domagali od polskiego rządu.
To prawda i widać było czasami także w programach telewizyjnych, czy po słowach niektórych niepoważnych ekspertów, którzy już podpalali te emocje, a wiele wskazywało na to, że nie było intencją, a nie była intencją agresja czy atak na stronę polską. Dzisiaj już to wiemy niemal ze stuprocentową pewnością, więc podpalanie emocji czy sugerowanie tego typu działań było czymś skrajnie nieodpowiedzialnym. I tutaj strona polska się z jednej strony dobrze zachowała, ale z drugiej strony brak komunikatu uspokajającego, który wcale nie musiał być przecież stuprocentowo precyzyjny do czasu zdobycia bezpośrednich dowodów, spowodował, że powstała ta przestrzeń dla tych, którzy bardzo chętnie wykorzystują tą mgłę informacyjną tego, żeby siać pewien rodzaj spekulacji. Więc myślę, że to jest jakaś nauczka na przyszłość, żeby tutaj uważać i przede wszystkim uspokajać, bo wczoraj widać było ten ton w dyskusji publicznej, w niektórych programach, także telewizji publicznej, no, był skrajnie niepoważny w niektórych przypadkach.
Michał Wypij, Koło Poselskie Partia Porozumienie. Jeszcze jedno, dwa pytania panu posłowi zadam, bo wiem, że za chwilę blok głosowań, też jakaś debata chyba się szykuje w Sejmie, o tym mówił na briefingu pan prezydent, chociaż nie ma tego ujętego w harmonogramie obecnego, aktualnego posiedzenia Sejmu. To dopytam o ten artykuł 4, bo jeszcze wczoraj były takie spekulacje, agencja Reutera mówiła, że Polska wystąpiła, niektórzy mówili, że prawie na pewno wystąpi. Dzisiaj już nikt o artykule 4, czyli tych obowiązkowych konsultacjach w ramach NATO nie mówi. Jakie jest wrażenie z Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Polska rezygnuje z tego mechanizmu konsultacyjnego, panie pośle?
Wydaje mi się, że akurat pod tym względem trudno cokolwiek zarzucić stronie polskiej. Najpierw trzeba mieć pewność co do całości informacji, także jakichś elementów dowodowych, które są podstawą do tego, żeby wystąpić w trybie artykułu 4, powołując się na przykład na doświadczenia tureckie z 2012 roku. I wydaje się, że tutaj zachowanie było odpowiednie, odpowiedzialne, a i dzisiaj już to wiemy na pewno. To jest narzędzie, które cały czas powinniśmy mieć w rękach, gotowe do wykorzystania, ale nie możemy też go nadużywać, bo to w bardzo złym świetle postawi nas w kontekście naszych sojuszy, sojuszników, powagi naszego państwa. Więc uważam osobiście, że tutaj zachowanie polskich władz było odpowiedzialne, a takie narzędzia, a to już jest narzędzie wagi ciężkiej, należy wykorzystać w sytuacji, ku temu są podstawy, które nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości. Tu te wątpliwości były i cieszę się, że odpowiedzialnie strona polska ten moment rozegrała.
Ostatnie pytanie, czy cokolwiek, czy pewnie coś się wydarzy, ale czego możemy się spodziewać po tym incydencie, po tej tragedii, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, o działanie sojusznicze? Były prezydent Bronisław Komorowski dzisiaj rano mówił, że może warto rozważyć stworzenie jakiejś strefy bez lotów na terenie Ukrainy. Czy takie pomysły na Radzie padały? Czy jest w ogóle możliwość, żeby Warszawa wspólnie z Waszyngtonem pewnie o tego typu inicjatywę występowała?
Tak jak mówię, o niektórych kwestiach, które były objęte klauzulą poufności, nie mogę po prostu mówić. Bardzo proszę, żeby to uszanować, ale o rzeczach, o których mówiło się już wcześniej, jak najbardziej. I były koncepcje czy pomysły wysuwane, może nie takie jak kontrola czy zakaz lotów, no bo jak po prostu Rosjanie wystrzelą ładunki w stronę miast zachodniej Ukrainy, no to każdy kraj by się bronił. No, więc tutaj musi być świadomy tego, że tam trwa wojna. I ten incydent chyba przypomniał niektórym, że ta wojna trwa nadal, bo miałem wrażenie, że ona troszeczkę spowszedniała w Polsce, a niestety nic takiego nie ma miejsca, zwłaszcza, że Ukraińcy wypierają siły rosyjskie i dzisiaj ten reżim Putina mści się na ludności cywilnej właśnie w ten sposób, atakując obiekty, które nie są objęte, które nie są elementami wojskowymi, infrastruktury wojskowej czy infrastruktury krytycznej. I to trzeba podkreślać. Przede wszystkim to, o czym już apelowaliśmy jeszcze przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żeby wykorzystać siłę naszego sojuszu w NATO, także do tego, żeby wzmocnić bezpieczeństwo tuż przy naszej granicy na wypadek właśnie takich sytuacji, żeby maksymalnie zminimalizować. Nie da rady niestety wykluczyć z całą pewnością do granicy 0%, ale z całą pewnością można je minimalizować i należy to robić w sposób absolutnie odpowiedzialny i powinniśmy tę sytuację wczorajszą wykorzystać do tego, żeby nacisnąć na naszych sojuszników i zobowiązać ich do tego, żeby chronili lepiej granice NATO, bo de facto granica Polski jest granicą NATO i Unii Europejskiej. I to już na koniec, to chyba wszyscy muszą mieć tego świadomość. Proszę zwrócić uwagę na obrazek za plecami pana prezydenta podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Flaga Polski obok flaga NATO i flaga Unii Europejskiej. Jesteśmy tak bezpieczni i tak mocni, jak nasza siła sojuszu zarówno wojskowego w NATO, jak i tego gospodarczego, ekonomicznego w Unii Europejskiej. W tej części Europy kraj biedny, pozostawiony sam sobie bez jakichkolwiek wartościowych sojuszy, szybko pada łupem agresywnych sąsiadów. I to jest największa lekcja, którą możemy wyciągnąć z 11 listopada i z okresu naszej historii. Musimy być mądrzy także siłą naszych sojuszy, odpowiedzialni, ale także w godzinach próby zachowywać zimną krew i dużą odpowiedzialność. I mam wrażenie, że wczoraj cała klasa polityczna zachowała zimną krew i dużą odpowiedzialność i z tego powodu się bardzo cieszę.
Powiedział Michał Wypij, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
I do usłyszenia. Na zegarach godzina 16:24. Klasa polityczna, jak powiedział pan poseł, zachowała zimną krew. To powiedzmy w większości, ale ja muszę o paru rzeczach powiedzieć. Wahałem się, muszę państwu się przyznać, czy cytować te wpisy. Pojawiły się na aplikacji, na serwisie społecznościowym, na platformie społecznościowej Twitter. Tomasz Lis i Roman Giertych. Wpisy zostały skasowane, ale po wahaniu stwierdzam, że może jednak warto, żeby radio słuchacze także, żeby to w eterze i w archiwum Radia Wnet nie zaginęło. Tomasz Lis napisał wczoraj: wiadomo, że w celu przykrycia kolejnych informacji o swym złodziejstwie zdecydują się na coś oryginalnego i drastycznego. To komentarz do tego ataku rakietowego, do tego wybuchu rakiety. Roman Giertych: dziś wyszły informacje o kradzieżach zorganizowanych przez PiS. Coś musieli wymyślić, pisze Roman Giertych. To nie wiem, czy spójność tego przekazu jest przypadkowa. Jeden i drugi wpis został usunięty. No ale to jest też ciekawe, że w jednym z głównych doradców prawnych opozycji jest Roman Giertych, przebywający cały czas we Włoszech, bo w ramach oskarżeń i śledztwa korupcyjnego duże pieniądze nie może się w Polsce pojawić, bo trafiłby do aresztu. No i Tomasz Lis, który jeszcze do niedawna kierował dużym polskim tygodnikiem, a jest osobą, która chyba ewidentnie ma kłopoty mentalne. No i tak to jest w Polsce. Musiałem się z Państwem podzielić, bo jednak czasami taka podłość nie może przejść całkiem niezauważona. Nie wiara, że jak coś się robi w internecie, zaś potem się skasuje. To jest bardzo złudna wiara, panowie Giertych i Lis. Dobrze, to może czas teraz na piosenkę Metaliki.
Popołudnie Wnet.
Zagrała Metallica, my wracamy do studia Popołudnia Wnet. Patrzę na salę sejmową, tam powoli zagęszcza się od posłów. Za chwilę zacznie się blok głosowań, ale pewnie przy okazji także wystąpienie, bo sytuacja jest niecodzienna, jest napięta. Tragedia w powiecie chrubieszowskim, dwie osoby nie żyją, prawdopodobnie w wyniku uderzenia rakiety, która miała chronić ukraińskie niebo, a spada na terytorium Polski. Naszym gościem Andrzej Grzyb, teraz poseł PSL Koalicji Polskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu, pozdrawiam bardzo serdecznie.
To skorzystajmy z tej chwili, zanim zaczną się głosowania albo przemówienia. Lider PSL-u powiedział po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, że dzisiaj pomiędzy formacjami politycznymi w Polsce w sprawach bezpieczeństwa panuje jedność. Jak na długo tej jedności wystarczy, jak ta jedność będzie się wyrażać, panie pośle?
No, my wielokrotnie mówiliśmy, że są pewne sprawy, które z punktu widzenia interesów państwa, niewątpliwie do nich należy bezpieczeństwo granic, bezpieczeństwo również militarne, ale również polityka zagraniczna. Chcielibyśmy to rozszerzyć o katalog również polityki europejskiej. To nie zawsze się udaje, że powinno być tutaj minimum nie tylko porozumienia, ale przede wszystkim spraw wspólnych. I daliśmy temu wyraz wielokrotnie, chociażby wtedy, kiedy była budowana zapora na granicy, to poparliśmy akurat tę decyzję rządu. Podobnie w sprawie również obecnie zabezpieczenia granicy z obwodem kaliningradzkim, czy w momencie, kiedy była decyzja dotycząca podjęcia szybkiego uchwalenia ustawy o obronie ojczyzny. Też nie zgłaszaliśmy w tej sprawie też żadnych poprawek.
Pod tym względem PSL jest się formacją wyjątkową o tyle, że kiedy było spotkanie liderów opozycji w sprawie obronności, to tylko Kośniak-Kamysz mówił wprost, że PSL popiera modernizację polskich sił zbrojnych i nie będzie zrywał ani wypowiadał kontraktów na broń, czy to koreańską, czy amerykańską, które są zawierane. Inne partie już nie były tak jednoznaczne.
Panie redaktorze, to jest, uważam, konieczne, bo trudno jest prowadzić w takich sprawach jak polityka bezpieczeństwa, polityka energetyczna, również wszystko to, co jest związane z polityką zagraniczną. Trudno jest prowadzić takie okresowe, że tak powiem, zmiany, które są zgodne z kalendarzem politycznych zmian. Przecież kontraktów chociażby na inwestycje energetyczne nie zawiera się na 4 lata, tylko zawiera się na kilkanaście lat. Podobnie w sprawie na przykład modernizacji sił zbrojnych, tego typu decyzje są zawierane nie na jedną kadencję parlamentu i również rządu, który ma to polityczne wsparcie w danym momencie, ale zawiera się na kilka kadencji, więc tutaj powinno być porozumienie pomiędzy rządem, porozumieniem pomiędzy również opozycją. Wydaje mi się, że w tej materii mamy wiele jeszcze do zrobienia. Natomiast w tej konkretnej sprawie, która dotyczy akurat wydarzenia z dnia wczorajszego, też powiedzieliśmy, że czekamy na informacje ze strony instytucji państwa, które mają najlepszą informację i ta informacja będzie dla nas informacją obowiązującą, bowiem naszym obowiązkiem jest przede wszystkim nie powodować jakiegoś poruszenia czy też niepokojów wśród polskich obywateli. Oni muszą wiedzieć, jaka jest rzeczywiście prawda. Jeżeli instytucje państwa przekazują w sposób obiektywny te informacje, no to powinniśmy się tego trzymać, a nie słuchać różnych doniesień. No skądinąd zrozumiałe, że przecież media są po to, żeby uzyskiwać informacje szybko, tak? Ale nie zawsze te szybkie informacje są do końca sprawdzone.
Każdy, kto trochę zna Sejm, wie, co oznacza, kiedy ten sygnał dźwiękowy się kończy i rozmiar dzwonek. To znaczy, to już jest ostatni dzwonek, aby udać się na salę posiedzeń, bo zaraz będą głosowania. To ostatnie, panie pośle, pytanie. Czy ta tragedia wczorajsza powinna cokolwiek zmienić w naszej polityce europejskiej? Czy jednak rząd powinien w tej sytuacji bardziej wyjść komisja bardziej w stronę rządu? Czy to już jest takie wydarzenie, które powinno jakoś radykalnie wpłynąć na zmianę polskiej polityki i europejskiej polityki wobec Polski?
Ja wielokrotnie mówiłem przy okazji akurat rozmów na temat Krajowego Planu Odbudowy, bo jak sądzę, pan redaktor...
No w kontekście tego przede wszystkim, ale też nie tylko, no bo to jest szersze spektrum.
My żeśmy poparli przystąpienie Polski do Funduszu Odbudowy, uznając, że to jest szansa wielka na odbudowę gospodarki po epidemii, a do tego jeszcze doszły konsekwencje wojny z Rosji przeciwko Ukrainie, w tym również wojny o charakterze energetycznym, bo przecież to wzrosty cen energii były prekursorem inwazji Rosji przeciwko Ukrainie. Uważamy, że w tej sprawie Polska powinna otrzymać te fundusze. Podstawą do otrzymania tych funduszy powinno być porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy polskim premierem a Komisją Europejską. Zachęcamy do tego, aby wypełnić te postanowienia, które z treścią, bo one pozwalają na sfinalizowanie tego. My straciliśmy już okazję na ponad 20 miliardów zaliczek, które mogliśmy otrzymać w ubiegłym roku. No o ile mniej trzeba byłoby wtedy zaciągać na przykład z długu na rynku. A po drugie też samo uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy, stwierdzenie, że Komisja Europejska uruchamia, oczywiście musi najpierw rząd złożyć, bo do tej pory nie złożył żadnego wniosku o przekazanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, bo złożenie wniosku jest podstawą takiej decyzji. Na razie jeszcze kończymy kwestie uzgodnień dotyczących kwestii operacyjnych. To pierwsza informacja, która dotrze do rynków finansowych, w moim przekonaniu spowoduje też zupełną zmianę, jeżeli chodzi o wiarygodność kredytową Polski.
I to jest też pozwoli na, bardzo...
pozwoli też na obniżenie z jednej strony kosztów ewentualnego zaciągania zobowiązań, zaciągania długu na rynku finansowym, ale też obniży koszty obsługi istniejącego zadłużenia, bo przecież my jesteśmy zależni od tego, jaki jest standing finansowy.
Panie pośle, tu musimy postawić kropkę, bo na mównicę sejmową wychodzi premier Mateusz Morawiecki, Andrzej Grzyb, PSL Koalicja Polska, był gościem popołudnia wnet.
Pozdrawiam państwa, a już stoję w drzwiach i tak uczestniczę w obradach.
A my biegniemy tam, gdzie pan poseł jest, czyli na salę plenarną polskiego sejmu. Przemawia premier Mateusz Morawiecki, posłuchajmy.
Pierwsze cywilne ofiary agresji rosyjskiej przeciw Ukrainie. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, wczoraj w Przewodowie blisko granicy polsko-ukraińskiej doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsze i miejmy nadzieję ostatnie polskie cywilne ofiary wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Teraz czas na całościowe i dogłębne wyjaśnienie sprawy przez wszystkie służby i za chwilę przekażę to, co wiemy na teraz, na ten moment, na godzinę 16:30. Po drugie, na solidarne potępienie Rosji przez społeczność międzynarodową i po trzecie, twardą i adekwatną odpowiedź ze strony NATO, Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej. Nad wszystkimi tymi sprawami pracujemy bez przerwy od wczorajszego popołudnia. Wyrazy wsparcia dla rodzin ofiar płyną z każdego zakątka kraju. Moje myśli, tak jak myśli milionów Polaków, skupiają się na tej spokojnej do tej pory małej miejscowości w województwie lubelskim, na którą zwrócone są teraz oczy całego świata. Wszyscy czujemy dziś mnóstwo emocji. Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z Przewodowa. Zginęli nasi współobywatele, Polacy, sąsiedzi. To zdarzenie wywołało zrozumiałe emocje w każdym polskim domu. Bezpieczeństwo naszych rodzin i przyszłość naszych dzieci to wartości najwyższe, dla zabezpieczenia których zbudowaliśmy niepodległą, silną ojczyznę, Rzeczpospolitą Polską. Dziś jako premier rządu staję przed wami, by powiedzieć, że w obliczu tej kolejnej wielkiej próby musimy zachować spokój, wykazać się mądrością, umacniać naszą obronność i być solidarni, być razem. Wysoka Izbo, strach zabija myślenie. Strachem żywią się tyrani i despoci. Korzystają z niego jako narzędzia opresji i kontroli. Bo strach to uczucie, które sami stale odczuwają. Rosja wie, że tę wojnę przegrywa, a na pewno jej nie wygrywa. I dlatego jedyne, co pozostało Kremlowi, to kłamstwa, propaganda, rozsiewanie zamętu, chaosu i właśnie strachu. Dlatego my nie możemy się dziś bać. Naszą najskuteczniejszą bronią są zawsze odwaga i solidarność. Te dwa słowa, te dwie wartości, dzięki którym Polacy pokonali niejedną dziejową przeszkodę, niejedną przeszkodę, jaką historia przed nami postawiła. Wierzę w to, że gdy jesteśmy razem, nic i nikt nas nie pokona. Ale dziś nie jesteśmy wyłącznie razem jako naród. To dobrze. Widać tą jedność. Ja ją bardzo mocno odczuwam. Ale mamy dziś także bardzo mocne wsparcie z zewnątrz. Stoją za nami najpotężniejszy sojusz militarny, można rzec, w historii świata. NATO, Pakt Północnoatlantycki. Zjednoczona Europa. A wyrazy potępienia słychać dochodzące ze wszystkich stron, z całego świata. Zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i ja rozmawialiśmy dziś w nocy z naszymi odpowiednikami, prezydentami, premierami z bardzo wielu państw całego świata. Wszyscy oni deklarują całkowite poparcie dla Polski w tym trudnym czasie i dalsze całkowite poparcie w obronie suwerenności i wolności Ukrainy. Wszyscy oni potwierdzają nasze gwarancje bezpieczeństwa. Jesteśmy również w stałym kontakcie ze stroną ukraińską w kwestii wyjaśnienia przyczyn wybuchu. I od razu chcę przeciąć wszelkie spekulacje. Choć nie znamy dokładnych przyczyn tragedii, nie znamy ich przynajmniej na 100%, jeszcze na chwilę obecną. Jako mała dygresja, proszę spojrzeć sobie, jak odpowiedział, nie wiem, godzinę czy dwie godziny temu prezydent Stanów Zjednoczonych, znajdujący się teraz na Bali, na pytanie, czy mógłby powiedzieć coś więcej o przyczynach tej tragedii, która zdarzyła się w Polsce. Odpowiedział nie. Bo pewne przyczyny znamy. Sporo przesłanek jest nam wiadomych. Ale chcemy być odpowiedzialni. W związku z tym w odpowiedzialny sposób przedstawię dzisiaj teraz te informacje, które są nam znane, są przez nas zweryfikowane. Ale choć nie znamy dokładnych przyczyn tragedii w Przewodowie, to znamy przyczynę podstawową. Tą przyczyną jest agresja Rosji na Ukrainę. Do tej tragedii nie doszłoby, gdyby Rosja nie prowadziła wczoraj zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. I to Rosja jest w pełni odpowiedzialna za wczorajsze wydarzenia. Wiele wskazuje na to, że był to pocisk wystrzelony przez stronę ukraińską, pocisk pochodzenia radzieckiego. Ale musimy mieć świadomość, że atak ze strony Rosji wczoraj to był atak bezprecedensowy. Liczył ponad 100 pocisków, rakiet i dronów skierowanych w stronę Ukrainy, w tym znaczna część pocisków, rakiet, dronów skierowana na zachodnią Ukrainę, na tereny leżące przy granicy z Polską. Tym samym kilkaset rakiet ukraińskich, które zostały odpalone jako próba strącenia tych rosyjskich rakiet skierowanych przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze energetycznej wielu miast i miejscowości Ukrainy. Ukraina musiała
nie miała wyjścia, musiała kontratakować. Skala ataku na cele cywilne i na infrastrukturę energetyczną była tak duża, że ten kontratak musiał nastąpić. Mówimy tutaj nawet o kilkuset, a jedna z informacji, którą dzisiaj przeczytałem, mówiła o 1000 kontrrakiet, 1000 pocisków, które starały się strącić ten grad dronów i rakiet strzelanych ze strony rosyjskiej. Nie możemy wykluczyć, że ostrzał infrastruktury ukraińskiej tuż przy granicy z Polską to również zamierzona prowokacja, robiona z nadzieją, że właśnie do takich sytuacji może dochodzić. Na to wskazuje rachunek prawdopodobieństwa. Zresztą nie możemy przecież wykluczyć także jeszcze innych scenariuszy, wiedząc doskonale, jak silna jest agentura rosyjska, propaganda rosyjska, jak silne są te różne ukryte aktywa rosyjskie, nie tylko w zachodniej Europie, w całej Europie, ale w szczególności przecież na obszarze posowieckim, a Ukraina do takich należy. Często jestem pytany o system obrony polskiego nieba. Wyjaśniam. To nie działa w taki sposób, że każda rakieta jest do przechwycenia w każdym punkcie kraju. Właściwie nie ma na świecie takiego państwa, może poza bardzo małymi państwami obszarowo liczącymi do 10 czy do 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale pewnie one miałyby z tym ogromny kłopot. Nie ma takiego państwa, które chroni całe swoje terytorium. Nie ma jeszcze takiej technologii, która zapewniałaby pełną skuteczność wobec takiego ataku wroga. Zwłaszcza wobec ataku tak potężnego, jak wczorajszy atak Rosji na Ukrainę. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, drodzy rodacy, robimy wszystko, by dokładnie, bardzo dokładnie